Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, moi kochani, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku Q&A, czyli w kolejnym vlogu z pytaniami i odpowiedziami. Jak zawsze na początek jeden komentarz, ten mnie dosyć zaintrygował i rozbawił. Małgosia Luszewska pisze tak. Dzień dobry, jesteś niezbędny, dziękuję, bo bez Ciebie nie znajduję drogi do ekspresu, do kawy. Jest to dla mnie wielka enigma, w sensie co oznacza ten komentarz. Prawdopodobnie, tak przypuszczam, chodzi o to, że pewnie Małgosia ogląda codziennie wstawaki i pewnie wstawaki rano pozwalają, że tak powiem, uruchomić mózg. Oby tak było, bo jeżeli nie chodzi o to, to nie wiem o co chodzi. Ale jak widzicie, langusta się może również przyczyniać do tego, że ktoś trafi do ekspresu. Jak dla mnie wystarczający owoc. Czołeczka, a potem lecimy. Moi drodzy, moi mili, bardzo się cieszę, że po raz kolejny spotykamy się w Q&A. Ostatnio, jak zauważycie, dosyć często, ale to dlatego, że po prostu nie miałem okazji zrobić jakichś normalnych vlogów, ale niedługo już będą. Takie też normalniejsze, jeżdżono, gadano, oglądano, obrazkowe. Mam dla Was na dzisiaj oczywiście porcję pytań. Wiem, wszyscy czekacie tak naprawdę na jedno pytanie, które pojawiło się w tytule, ale to jeszcze trochę. Zacznijmy, kochani, od rzeczy poważnych i istotnych. Ania takie pytanie zadaje. Może i moje pytanie wypłynie na tej fali Q&A-owej. Wypłynęło. Co z kobietami nieposiadającymi instynktu macierzyńskiego? Totalnie, ani troszeczkę. Czy powinny wychodzić za mąż? A jeśli wyszły, to czy powinny się zmusić do macierzyństwa? Czy powinniśmy się modlić o zesłanie od Pana Boga takiego pragnienia? Iść na jakąś terapię? Droga Aniu, tutaj oczywiście odpowiedzi, że tak powiem, odpowiedź powinna być wielowątkowa i też jakby trudno odpowiedzieć na to pytanie, nie znając konkretnej sytuacji, bo, że tak powiem, brak tak zwanego instynktu macierzyńskiego może być spowodowany różnymi rzeczami. Tak jak piszesz, rzeczywiście może być taka wersja, że potrzeba jakiejś terapii, tak, że coś się wydarzyło w życiu, że po prostu potrzeba przyjrzeć się sobie i temu, co się wydarzyło, ale ja nie o tym bym chciał. Chciałbym, Aniu, o czymś innym. Chciałbym o tym, żebyśmy nie robili z instynktu macierzyńskiego jakiejś rzeczy koniecznej do miłości. Dlaczego? Macierzyństwo, tacierzyństwo, w sensie rodzicielstwo, tak jak i każda inna relacja, ale szczególnie rodzinna, kochani, polega na miłości. I pamiętajcie, że miłość to jest wybór. Miłość to nie jest coś, co się czuje. Miłość to nie jest coś, że ja jestem cały tym ogarnięty. Ja rozumiem, że te emocje pomagają miłości. I oczywiście, jeżeli one są, są bardzo pomocne. Jeżeli ich nie ma, są trudne. Ale miłość przede wszystkim, kochani, jest wyborem drugiego człowieka, że będę go kochać. I rozumiem oczywiście trudność, kiedy człowiek myśli o tym, że miałby być ojcem, matką, a nie czuje w ogóle takiego pragnienia. Rozumiem tę trudność, nie chodzi mi o to, żeby ją, nie wiem, ignorować. Ale nie sprowadzajmy macierzyństwa właśnie do tego. Przeszkodą do zawarcia małżeństwa, w tym wypadku, jeżeli chodzi o posiadanie potomstwa, byłoby tylko jedno. Kiedy jacyś ludzie postanawiają, mimo że nie ma żadnych przeszkód, że nie będą mieli dzieci, bo tak. W sensie oni chcą być tylko we dwoje sami, nie będzie dzieci w tym małżeństwie, chcą być tylko dla siebie. Wtedy rzeczywiście, kochani, małżeństwo jest nieważne, jakby, bo neguje jeden z podstawowych, nie mówię, że jedyny, ale jeden z podstawowych jakby celów małżeństwa. Natomiast jeżeli jest tak, że wchodzicie w małżeństwo i jasno sobie mówicie, żona mówi mężowi, słuchaj, no ja mam takie braki, w sensie, no nie czuję tego zupełnie, oczywiście zrobię co mogę, nie wiem, może właśnie pójdę na jakąś terapię, sprawdzę skąd to się mogło wziąć, poszukam jakichś innych przyczyn, będę się też modlić oczywiście, żeby Pan Bóg mi to wzbudził, jeżeli potrzeba, ale nie ma w nas takiej decyzji, nie będziemy mieć dzieci. To w pewnym momencie, kochani, bardzo możliwe, że chodzi o to, żeby podjąć taką decyzję. Ja wiem, że ktoś z Was zaraz mi powie, o Boże, to jest taki suchar, to jest tak jak w miłości, takiej z wyboru, takiej po prostu takiej, że po prostu postawili kogoś przed kimś i kochaj go. Uwaga, ale kochani, de facto, wiem, że to suchar, ale de facto do tego sprowadza się miłość. Że stajesz przed drugim człowiekiem i mówisz sobie, no to będę go kochać. Kochani, jeżeli wymyślicie, że te wszystkie uczucia, te wszystkie takie pociągnięcia, natchnienia będą Wam towarzyszyły przez całe życie w miłości, to żeście już przegrali miłość. Tak jak mówię, nie chodzi o to, kochani, że one są nieważne, że one są niepotrzebne i trzeba zrobić co się da, żeby były, to jasne, trzeba je rozbudzać, rozpalać. Mówiłem o tym 54 konferencje z pachnideł, nie? Ale kochani, nie to jest istotą miłości. Istotą jest wybór. Więc droga, nie wiem, Aniu, czy tutaj to pytanie dotyczy ciebie, czy dotyczy kogoś innego. Jeżeli dotyczy ciebie, Aniu, to twoja miłość do twojego dziecka ma być twoim wyborem. Jeżeli nawet tego jakoś tam nie czujesz, ale zdecydujecie się, nie wiem, czy masz męża, no pewnie jeszcze chyba nie, ale jeżeli będziesz miała męża, jeżeli założysz rodzinę i mimo wszystko nie będziesz tego w ogóle jakoś tak czuła, nie? To mówię, na pewno warto się temu przyjrzeć i zobaczyć, skąd to się bierze. Ale w pewnym momencie może to być, Aniu, po prostu wybór. Będę kochać tego człowieka, który się ze mnie narodzi. I ktoś powie, ale tak nie wolno, to nie, kochani, my za dużo polegamy na tych wszystkich czuciach, poczuciach i tak dalej. Tak jak mówię, nie chcę ich negować, broń Boże, nie chcę mówić, że one nie są istotne, nie chcę mówić, że to nie może być ogromna przeszkoda. Może być, ale nie sprowadzajmy wszystkiego do tego. Miłość to jest wybór. Wybór drugiego człowieka, będę cię kochać, choćby nie wiem co. I kochani, każdy rodzic tak ma kochać swoje dziecko, każde dziecko tak ma kochać swoich rodziców, każdy mąż ma tak kochać swoją żonę, każda żona powinna tak kochać swojego męża, każdy przyjaciel powinien tak kochać swojego przyjaciela. Miłość to jest przede wszystkim wybór i do tego jakby warto ją nieustannie sprowadzać. Michał, kochani, tak pyta, szczodrobliwy. Ojcze, a czy mógłbyś wytłumaczyć, o co chodzi z tą magią? Kiedy to jest właściwe podejście, a kiedy magia? Pozdrawiam. Kochani, już się odnoszę, bo to jest pytanie, które się pojawiło pod poprzednim Q&A, gdzie chodziło o bardzo konkretną rzecz, nie chodzi o magię w ogóle, tylko chodziło o te różne zwyczaje katolickie, które są magią. Tak, tam była akurat mowa o tym, że ktoś sobie wodę święconą robi po to, żeby odganiać demony z domu. I powiedziałem, że to jest magiczne podejście do rzeczywistości. Kochani, po pierwsze, tak Wam mówiłem, mam już w planach bardzo konkretnych, to się pojawi za kilka tygodni, serię taką o w ogóle wynaturzeniach religii i o wynaturzeniach katolicyzmu. To będzie w ogóle szerzej omówione, natomiast tutaj bardzo krótko. Na czym polega magiczne podejście do wiary, magiczne podejście do różnych obrzędów związanych z wiarą i tak dalej? Otóż, moi drodzy, magiczne podejście polega na tym, a na czym polega magia? Magia polega na tym, że jeżeli się wypowie jakieś słowa, to te słowa mają moc coś zrobić. Tak? Ewentualnie są przedmioty, które same w sobie mają moc coś zrobić. Tak na tym polega magia w ogóle, że się przyznaje pewnym słowom, czyli wypowiedziom, pewnego rodzaju formułą albo przedmiotom autentycznie istniejącą tam moc. Otóż uwaga, kochani, żadne modlitwy nie mają w sobie żadnej mocy. Nie. Jakiekolwiek słowa, jakąkolwiek formułę modlitewną wypowiesz, ona nie ma w sobie żadnej mocy. Jakiekolwiek przedmioty w Kościele, uwaga, poza jednym, tylko to jest zupełnie coś innego, bo to jest sakrament, czyli poza Najświętszym Sakramentem, który rzeczywiście ma w sobie moc, bo to jest sam Pan Jezus. Ale poza Najświętszym Sakramentem, który po prostu jest zupełnie inną kategorią rzeczywistości, wszystkie inne przedmioty w Kościele, różańce, krzyżyki, wody święcone, sole egzorcyzmowane, no cuda wianki jeszcze inne, one nie mają, kochani, mocy same w sobie, nie mają. Jak nosisz krzyżyk tutaj na piersi, to nie jest tak, że ten krzyżyk ma jakąś moc sam w sobie i ten krzyżyk będzie odpędzał demony. Nie. Twoja wiara w Chrystusa ukrzyżowanego, którego ci ten krzyżyk przypomina, na którego cię nakierowuje, twoja wiara ma moc. To twoja wiara może sprawić, że zło, różnego rodzaju rzeczy niedobre nie będą miały do ciebie dostępu, bo jesteś broniony przez wiarę, czyli przez swoją więź z Chrystusem. Więc jeżeli jakikolwiek obrzęd katolicki albo przedmiot katolicki traktuje się jako posiadający jakąś moc, na przykład odpędzającą demony, to jest magia, pogaństwo. Nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem. Kochani, mówiłem już kiedyś o tym, bo był odcinek, było w Q&A, o sakramentaliach. Jaką mocą działają sakramentalia, czyli na przykład poświęcenia wodą święconą? Czy woda święcona ma w sobie magiczną moc? Nie ma. Kościół mówi, że sakramentalia działają mocą wiary wierzącego, a nie mocą tych przedmiotów. Kochani, te przedmioty, te obrzędy są tylko fizycznym unaocznieniem, bo potrzebujemy znaków, bo jesteśmy również zrobieni z ciała, jesteśmy zrobieni ze wzroku, jesteśmy zrobieni z dotyku i tak dalej. Dlatego potrzebujemy różnego rodzaju znaków. Ale one same w sobie nie niosą magicznej mocy, w sensie mocy jakiejkolwiek, nawet świętej. Więc kiedy jakimś czynnościom albo jakimś przedmiotom przypisujemy moc działania przez samo to, że je wykonujemy, to jest magia. Nie. Twoja wiara, czyli kiedy wychodzisz z domu, maczasz ręce, tak jak wam mówiłem, jest ten piękny zwyczaj, że ludzie mają kropielnicy w domu, nie? W sensie takie te małe, na wodą święconą. Więc jeżeli wychodzisz z domu, maczasz sobie palce w tym i robisz sobie znak krzyża, to nie jest tak, że jestem jakaś magiczna, w sensie nie magiczna, tylko taka święta woda, która sprawia, że ty się jakoś uświęcasz na ciele i zostają na twoim ciele święte znaki, które kiedy podejdzie demon, to zobaczy święte znaki i ucieknie. Nie. Ty, wkładając palce do tej wody, przypominasz sobie, kurczę, jestem ochrzczony, czyli jestem zanurzony w śmierć, w zmartwychwstanie Chrystusa, czyli w Niego. A Jego szatan się boi jak ognia. Boi się, jak to mówimy, jak wody święconej. Ale uwaga, nie tej wody się boi, tylko Chrystusa, którego ona symbolizuje. I w związku z tym ja, kiedy się żegnam, mówię, Panie Jezu, to ja teraz jestem z Tobą, a przecież jak jestem z Tobą, to zły nawet nie podejdzie. Uwaga, o to chodzi. Czyli chodzi o odniesienie wiary, które nam te przedmioty bądź czynności przypominają, ale one nie mają mocy same w sobie. Więc jak ktoś myśli, że się obsypie solą egzorcyzmowaną i będzie chodził taki zasolony, to będzie wolny od demonów. Nie, możesz grzeszyć po prostu wszystkimi grzechami w swoim sercu, w środku, nienawiścią, zawiścią, nieczystością, bałwochwalstwem, rządzą pieniądza, wszystkim możesz grzeszyć, mimo że będziesz cały wysypany solą egzorcyzmowaną. Nic ci ona nie da. Nic ci ona nie da. Kochani, ja zawsze się podpaliłem, no wiadomo, nie? W końcu to szóstak. To tyle. Mam nadzieję, że Michał zrozumiał, na czym polega podejście właśnie magiczne do wiary. Będzie o tym jeszcze cała osobna w ogóle seria. No dobrze, moi drodzy, przepraszam was, w sensie wy tego nie widzieliście, bo u was było cięcie, ale ja sobie poszedłem zrobić kawę, bo jakiś taki mnie ogarnia dziwny letarg od tego gadania do was. Jak w ogóle też zauważyliście, przepraszam, taki trend, nowy design jest, w sensie nowa koszula, aczkolwiek muszę wam się przyznać, że to nie jest nowa koszula, tylko ona ma chyba 12 lat. Okazało się, że jak ostatnio schudłem, to znowu w nią wszedłem, czyli się zapinam, więc w ogóle super, więc taka w ogóle lubię ją, taka z lat młodzieńczy, że tak powiem. Przepraszam was za głupoty, jedziemy z pytaniem. Marlenka, ważne pytanie. Ojcze Adamie, ja mam pytanie. Jestem osobą, jak to się określa, nawróconą, to znaczy wychowaną w rodzinie katolickiej, ale moja wiara wcześniej opierała się, że trzeba iść do kościoła, potem odwróciłam się zupełnie od Boga. W wieku 40 lat nawróciłam się i to było cudowne. Żyłam i oddychałam Bogiem, byłam w totalnej euforii. Teraz od pewnego czasu jestem w ciemni. Trudno mi się modlić, czytać Pismo Święte i chodzić na Eucharystię, to znaczy wszystko wykonuję z musu. Wiem, że Bóg mnie kocha i ja kocham Boga, nieustannie tęsknię, ale brak mi sama nie wiem czego. Czy ojciec wie, co mi jest i jak mam to od siebie odsunąć? Byłam u spowiedzi, mój spowiednik sugerował więcej się modlić, ale wychodzi mi tylko klepanie modlitwy za modlitwą pomocy. Droga Marlenko, to jest ważne w ogóle pytanie, bo to jest doświadczenie bardzo, bardzo wielu ludzi. Po pierwsze, Marlenko, to co ci się dzieje jest rzeczą najzupełniej normalną i właściwą, mało tego. Nawet jak minie, a pewnie za jakiś czas minie, to się potem znowu wróci. W sensie to będzie taki cykl, który się będzie powtarzał. Kochani, wiara nie polega na tym, że raz się zachłyśniemy Bogiem i potem jesteśmy już tacy cali po prostu w skowronkach i w euforii do końca życia i w ogóle jest wszystko super i tak dalej. Nie. Wiara ma swoje do góry i ma swoje w dół. Wiara ma swoje wzgórza i ma swoje doliny. Bardzo często to, co opisujesz, jakby jest naturalnym, że tak powiem, naturalną koleją rzeczy. Kiedy ktoś się nawraca, jest ogromny entuzjazm, jest wielka miłość, zaangażowanie, w ogóle Pan Bóg jest po prostu najlepszy na świecie i tak dalej, a potem jest takie przygaszenie. Dlaczego, kochani? Dlatego, tak jak wam mówiłem już w pierwszym pytaniu, bo bycie z Bogiem ma polegać na miłości. Uwaga, a miłość to wybór. To nie fantazje, to nie entuzjazm, to nie motyle w brzuchu, to nie euforia, chociaż to wszystko oczywiście w miłości też jest i jest w ogóle bardzo potrzebne i dobre, ale miłość to wybór. I właśnie teraz się, Marlenko, dopiero okazuje, czy ty naprawdę chcesz kochać Boga. Czyli właśnie teraz, kiedy nie czujesz do tego żadnego pociągu, kiedy to jest z musu, kiedy to jest takie suche, takie wręcz możesz sobie powiedzieć, Boże, na siłę, ale dzień w dzień siadasz z Panem Bogiem, dzień w dzień o Nim myślisz, dzień w dzień ofiarowujesz Mu swój dzień. Dzień w dzień szukasz Go w Piśmie Świętym, jesteś na Eucharystii, spowiadasz się, żyjesz, starasz się żyć według tego, co Pan Bóg nam proponuje, że jest dobrym życiem. Uwaga, tu właśnie się, Marlenko, okazuje Twoja miłość do Pana Boga. Jeżeli oczywiście przyjdzie czas, kiedy się znowu pojawi euforia, a pojawi się, będą takie momenty, że znowu będziesz cała po prostu, przepraszam za wyrażenie, Marlenko, mam nadzieję, że nie obrazisz, ale napalona po prostu na wiarę i na Pana Boga, przyjmij to i w ogóle dziękuj za to, tylko znowu, nie przywiązuj się do tego. Rada spowiednika jest dobra, aczkolwiek mam nadzieję, że została i wypowiedziana, i zrozumiana w pewnym kontekście. Dlaczego? Bo często wtedy mówimy więcej się módl, czyli w takim sensie, nie wiem, odmawia więcej różańców, mów więcej koronki, albo weź jakąś specjalną modlitwę, to nie o to chodzi, kochani. Więcej się módl nie oznacza, albo powiem tak, nie ma oznaczać multiplikacji praktyk pobożnościowych. Nie, bardzo możliwe, że musisz się nauczyć, że tak powiem, kolejnego stopnia modlitwy, że musisz wejść w modlitwę głębiej. Bardzo możliwe, że ta modlitwa twoja aktualna, oczywiście dobra i na pewno piękna, ale powinna się pogłębić. Jak za 2 miesiące wyjdzie moja książka Jak się modlić. Przepraszam, że tak mówię, ale po prostu to jest temat na kilkadziesiąt stron, nie? Więc nie opowiem tego teraz tak krótko. Dobrze byłoby poszukać sobie na przykład jakiegoś starego spowiednika, kogoś dobrego w modlitwie, kto ci może opowiedzieć, jak się modlić, i właśnie może warto pójść dalej. Dlaczego, kochani? Już kończąc ten temat, bo to jest ważny temat, ale też już o nim wielokrotnie mówiłem, mam wrażenie. Kochani, kryzysy w wierze zdarzają się przede wszystkim z jednego powodu. Znaczy są oczywiście kryzysy, które są spowodowane grzechem, to jasne, ale jak rozumiem, nie o tym to mówimy, to nie jest tak, że Maryna nagle zaczęła żyć w grzechu, nie, no po prostu zrobiła się ciemnia. Ona jest stąd, że Pan Bóg chce, żebyśmy weszli stopień wyżej, a to znaczy, że to, co do tej pory znaliśmy w byciu z Nim, w modlitwie, w relacji, w sposobach modlitwy, musi ulec przekształceniu. Dlatego Pan Bóg to zabiera, żeby to przestało nas już karmić, bo wie, że to nas nie nakarmi do końca, czyli jesteśmy głodni, i dlatego potem mamy pójść wyżej. Więc nie bój się tego. Wszystko jest w porządku. Dobry spowiednik, dobry kierownik duchowy, jeżeli potrzeba, dobre książki o modlitwie, szukanie decyzją bycia przy Panu Bogu. Marlenko, nic więcej nie potrzebujesz, idziesz bardzo dobrą drogą. No dobrze, moi drodzy, no nadeszło wielkie pytanie. Kacper Górski tak pyta. Czy jadł ksiądz już lody ekipy? Moi drodzy, no pewnie wszyscy zauważyliście, że ostatnio w mediach jest po prostu jakiś w ogóle kociokwik, nie, związany z ekipą, a szczególnie z lodami, tak, że młodzież po prostu wykupuje milionami lody z Biedry i z Żabki i tak dalej, i że w ogóle te opakowania chodzą po kilkadziesiąt tysięcy złotych na Allegro i tak dalej. Po pierwsze, kochani, wiecie, że te opakowania po kilkadziesiąt tysięcy to nie jest realna sprawa, tak? To producenci zrobili taką akcję, żeby pokazać, jak one są drogocenne z prostego powodu, żeby dzieciaki kupowały lody i żeby potem chciały wystawiać te papierki na Allegro, a jak będą chciały wystawiać, to będą musiały kupować coraz więcej. Kochani, nikt nie kupuje tych papierków po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale, kochani, po pierwsze, czy jadłem? Nie, nie jadłem. Nie jadłem z jednego prostego powodu. Ja nie jestem fanem lodów. Poważnie. Tak, wiem, Boże, zgroza, dramat, horror, tragedia. W sensie zjem jak muszę, nie? Jak tam mi ktoś da, albo gdzieś jestem, czy tam jest bardzo gorąco, no to zjem. Ale jakimś wielkim fanem lodów to ja nie jestem. Natomiast, to jest w ogóle fajne pytanie, bo chciałbym jedną rzecz, kochani, bo chciałbym o tej ekipie. Nie jestem żadnym specjalistą, kochani, oglądałem może, ja wiem, z 7 filmów ekipy, bo w sensie chciałem w ogóle zobaczyć, co to jest. Znam oczywiście to już od dawna, nie, bo to nie od dzisiaj funkcjonuje. Teraz oczywiście wypłynęło przy tych lodach, ale od dawna to widziałem w YouTubach, no bo w końcu każdy YouTuber sprawdza swoje rankingi, nie? Więc moi drodzy, mówię, nie jestem jakiś wielki pewnie specjalistą, bo obejrzałem parę odcinków takich tych normalnych, takiego, bo też mam wrażenie takie w ogóle Big Brother, nie, taki dla młodzieży. Obejrzałem też parę teledysków i chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, do mnie to zupełnie nie przemawia, w sensie ten rodzaj, że tak powiem, internetowej działalności. Uważam te filmy za trochę... Ja, broń Boże, nie chcę powiedzieć, że ci ludzie są, nie wiem, niefajni, niedobrzy i tak dalej. Nie, tylko ten content to nie jest dla mnie content w ogóle. No, nie wiem, no, dzieciaki może się tym jakoś tam jarają. Nie wiem, czy w dobry i zdrowy sposób, ale to nie jest dla mnie. Dla mnie jest trochę o niczym. Muzyka, przepraszam, jeżeli tego ktoś z ekipy będzie słuchał, ale no, to nie jest moja, to nie są moje klimaty. Ja oczywiście lubię muzykę jakby tego typu, ale nie taką jakoś. No nie wiem, te nuty, które tam gracie, jakoś średnio mi wchodzą. Natomiast, kochani, jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Ja uważam, że wszyscy absolutnie powinniśmy się uczyć od tych ludzi. Nie chcę powiedzieć dzieciaków już, bo tam jest, kochani, dużo dorosłych ludzi już w ogóle, nie? Mówimy, że to nastolatki, ale tam są ludzie grubo po 20. To są dorośli ludzie. Uwaga! Powinniśmy się uczyć od nich, kochani, kreatywności, umiejętności wzięcia życia w swoje ręce, zarabiania kasy i tak dalej. Kochani, ja nie chcę powiedzieć, że ja się zgadzam z linią tego, że model życia, który prezentują, to jest jakiś super i w ogóle taki, który, nie wiem, chciałbym zaproponować młodzieży. Nie, nie. I rozumiem tutaj pewnego rodzaju zastrzeżenia, czy jakieś tam, nie wiem, obawy, że jak się właśnie, nie wiem, gimnazjalista czy licealista naogląda tego typu rzeczy, będzie potem chciał wieść tego typu życie. Dla mnie to nie jest żadne zaproszenie do tego typu. Natomiast To są kreatywni ludzie. Słuchajcie, działalność YouTube'owa, wiem, że w tej chwili to oczywiście to już tam teraz duże mechanizmy, duże pieniądze, duże firmy, oni mają już teraz jakby menadżerów, mają sponsorów, mają, no właśnie, jak podobno chcą wejść na giełdę i tak dalej. Ja rozumiem, że to w tej chwili już jest wielka machina, ale kochani, żeby do tego dojść, ci ludzie byli wszystkim, byli kamerzystami, tylko nie w tym złym sensie, bo kamerzysta się myślę na YouTube źle kojarzy i bardzo dobrze, bo z patologią w ogóle nie ma co się zajmować. Natomiast jakby byli filmowcami, aktorami, scenarzystami, twórcami, artystami. Kochani, oni, ci młodzi ludzie, doszli do tego własną pracą, pomysłowością i kreatywnością. I jak ktoś mi mówi, ale to jest taka bzdura, no to proszę bardzo, to zrób takie coś. Kochani, uważam, że to jest w ogóle przykład godny naśladowania. Mówię, mam nadzieję, że to zrozumiecie zaraz, tak? Że teraz mnie ktoś nie oskarży, że promuje jakiś, nie wiem, niedobry styl życia, bo nasza część rzeczy, które tam pokazują, no mi się nie podoba. To jest jakby, to nie jest sens życia, którego bym, mówię, chciał dla ludzi, tak? Więc nie wiem, czy warto się inspirować tym, co oni pokazują, że to jest świetne w życiu. Natomiast jakby ich poziom, że tak powiem, ogarnięcia życiowego i to, że tak sobie swoje życie ustawili, uważam godne podziwu. Mało tego, ja bym strasznie chętnie z nimi pogadał. W takim sensie zrobiłbym kolab. Wiem, takie tam gadanie, nie? Starego po prostu dziada, księdza, dziadersa. Prawdopodobnie tak większość ekipy pewnie o mnie sobie pomyśli, nie? Taki dziaders, po prostu ksiądz jeszcze w ogóle z tej skompromitowanej organizacji. Super w ogóle. Usiadłbym z nimi bardzo chętnie w tym domu i bym z nimi pogadał, po prostu jak dziadek z wnuczkami. Ja wiem, że nie jestem taki stary, ale naprawdę. Więc jakby ktoś z ekipy chciał, to ja zapraszam. Na lody do ekipy ja chętnie pojadę, żeby tam z wami pogadać. Gdybyście w ogóle chcieli. No, więc nie jadłem, ale uważam, że to jest w ogóle coś, czemu warto się przyglądać. Ja bym tego absolutnie nie potępiał w czambu. Że o, to jest takie w ogóle, tylko bałamucą młodzież. To prawda, że ten wzorce nie są za fajne, ale to są bardzo kreatywni ludzie. To są bardzo przedsiębiorczy ludzie. To są ludzie, którzy znaleźli w ogóle super rzecz i zrealizowali ją. Sami to zrobili, mówię, w swoim życiu. Sami do tego doszli. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Inspiruje mnie to w ogóle. Imponuje mi to. Dobra. Wiem, przynajmniej sobie myśli, Boże, o czym odgada w tym odcinku? To będzie jeszcze lepiej. Dwa jeszcze genialne tematy. Wolverine pyta tak. Trzeba próbować do upadłego. Muszę przyznać, że nie zauważyłem nigdy tego komentarza, więc jak dla mnie piszesz go po raz pierwszy. Szczęść Boże, ojcze Adasiu. Mam pytanie dotyczące saunowania. Jest wiele miejsc, gdzie saunuje się nago, to znaczy jest coś takiego jak strefa beztekstylna. Czy my jako chrześcijanie możemy spokojnie korzystać z takich miejsc, czy raczej unikać? Chodzi mi o sam fakt korzystania właśnie z tych stref beztekstylnych. I czy ma to coś wspólnego z grzechem cudzym? Jeśli tak, to proszę również o wyjaśnienie. Pozdrawiam i życzę najlepszego dzionka. No więc powiem ci, jakie jest moje zdanie. Nie chcę twierdzić, że to jest jakieś jedyne słuszne zdanie, ale powiem tak. Dla mnie nagość jest rzeczą zastrzeżoną dla osób, że tak powiem, w intymnej relacji, z którym jestem w intymnej relacji, co nie? Czyli dla męża i dla żony i tak naprawdę koniec. No oczywiście jest jeszcze nagość dziecka przed rodzicem, nie? To jest zupełnie coś innego, to nie jest nagość, no to jest po prostu opieka nad dzieckiem, nie? Natomiast nagość względem innej osoby, ja nie chcę w ogóle gadać od razu w takich kategoriach, tam nie wiem, grzech, coś tam, nie? Tylko dla mnie to jest wbrew miłości. W takim sensie nagość moje intymne części, jak mówi Pismo Święte, najbardziej wstydliwe, a przez to najbardziej szanowane, powinny być zastrzeżone dla tych, którym się ja oddaję, że tak powiem, w tej intymności całkowicie. A takim czymś jest małżeństwo. I kochani, ja nie chcę powiedzieć, że ktoś to poszedł do sauny tak, nie wiem, beztekstylnej i po prostu tam siedział i skorzystał z tej sauny i wcale tam nie było nic innego, tak? Nie było żadnych podtekstów seksualnych, to że ma jakiś grzech. Ja nie chcę w ogóle w takich kategoriach mówić. Ale myślę sobie bardzo prosto, tak na chłopski rozum i też mam nadzieję na babski rozum, nie? Że jeżeli miałbym żonę, tak? Jeżeli miałbym żonę, którą bym kochał ponad życie, ja naprawdę bym nie chciał, żeby... Może to jest oczywiście jakieś, nie wiem, egoistyczne, takie skoncentrowane. Nie jest takie, sorry, to jest głupie myślenie. Uważam tak i uważam, że to jest dobre myślenie. Nie chciałbym, żeby nikt inny, żaden inny mężczyzna, nawet bez żadnego podtekstu, oglądał nagość mojej żony. Po prostu. I mam też nadzieję, że moja żona, gdybym miał żonę, gdyby mnie kochała ponad życie, a tak bym chciał, żeby mnie kochała, to że również nie chciałaby, żeby nikt inny poza nią miał dostęp do mojej nagości. Kochani, po pierwsze, jakby trudno jest mi sobie wyobrazić, ja nie wiem, bo ja nigdy nie byłem w takiej saunie, ja w ogóle trochę nie rozumiem sauny, Znaczy w ogóle nie byłem, ale nigdy nie byłem w takiej właśnie jakiejś beztekstylnej, tak? Nie wiem, czy to jest koedukacyjne, czy to jest jakkolwiek, nie? Chociaż to dzisiaj to już nie ma, nie ma znaczenia chyba. Ale kochani, no nie potrafię sobie wyobrazić, że siedzę tak w saunie, są tam 4-5, nie wiem, kobiet, roznegliżowane, są nagie, tak? Rozumiem, że są w jakichś skromnych pozach i tak dalej, no ale jednak nagość ich widzę, tak? No nie wiem, no ja sobie nie wyobrażam, że nie będę miał seksualnego kontekstu w głowie. No po prostu, nie? To nawet nie trzeba mieć na gości, żeby mieć ten kontekst, nie? Jakby to wszystko oczywiście zależy od tego, co jest tutaj. Kochani, dla mnie to jest trochę takie jednoznaczne. Jakby nagość jest zarezerwowana dla najbliższych, więc wyobrażam sobie na przykład, że ktoś wynajmuje saunę i wtedy mąż z żoną i nie wiemy, z dzieciakami. Okej, oczywiście małymi dzieciakami, nie? W takiej saunie są. Natomiast obcy ludzie, nie. Ja rozumiem, że są pewnie ludzie, którzy mają inne doświadczenie wstydu i tak dalej. Można sobie wyobrazić te wszystkie, nie wiem, na basenach są takie te prysznice, nie? Gdzie się czasem na golasa tam ludzie myją, nie? Dla mnie to również jest niekomfortowe. Mówię teraz o swoich własnych odczuciach. Możliwe, że ktoś z was ma inaczej. Ale jakby nagość jest dla mnie, ta całkowita nagość. Nie chodzi mi o to, że mamy wszystko zakrywać, tak? Każdą część ciała, nie. Ale ta intymna nagość, tak? Czyli te intymne części naszej nagości powinny być, uważam, zachowane dla osób, z którymi jesteśmy w tych najbliższych relacjach. Takie jest moje zdanie. Nie chcę mówić, że jest jakaś norma, ale chociaż może jest. Nie wiem, nieważne. Tak jest po prostu moje zdanie. Jak to ci w czymś pomaga, Wolverine, to mam nadzieję, że tak będzie. Jeszcze jedno, kochani, pytanie. Ola tak pyta. Ojcze Adasiu, mam za sobą bardzo mroczny i grzeszny etap w życiu. Rozumiem, znam, byłem. Powoli z niego wychodzę i udaje mi się, choć oczywiście mam swoje potknięcia. Święta nie jestem. Mam pytanie do ojca. Mam nadzieję, że spotka mnie to szczęście i dostanę na nie odpowiedź. Patrz, jakie cię spotyka szczęście. Otóż w tym ciemnym okresie mojego życia zrobiłam sobie bluźnierczy tatuaż. Bardzo się go teraz wstydzę i zastanawiam się, co z nim zrobić, jak myślisz, czy zakryć go, czy przerobić w jakiś sposób, czy po prostu żyć z nim. Czuję jednak, że przyciąga on złe moce. Czy mam rację? Olu, nie, po pierwsze, żaden tatuaż nie przyciąga żadnych złych mocy, to po pierwsze, tak? No chyba, że zrobiłaś go, nie wiem, jako jakiś okultyzm w ogóle, w sensie z jakąś wiarą w ogóle w demony i tak dalej i w ten sposób dałaś demonom przystęp do siebie, ale jeżeli po prostu go zrobiłaś, nie wiem, z jakiejś tam, tak mówisz, głupoty, albo nie wiem, no właśnie młodzieńczej niemyślenia i tak dalej, to nie traktuj tego magicznie, że on przyciąga złe moce. Natomiast, jeżeli on jest jakoś bluźnierczy, nie wiem, co to znaczy, bluźnierczy, czy jest przeciwko Panu Bogu, czy jest przeciwko jakiejś przyzwoitości, nie mam pojęcia, co rozumiesz przez bluźnierczy, ale no jest niestosowne, tak jak mówisz. To ja bym go nie zostawiał. W takim sensie zrobiłbym dwie rzeczy. Znaczy jedną z dwóch rzeczy. Albo bym go usunął, wiesz, że można to zrobić, tak? Jest teraz możliwość laserowego usuwania tatuaży. To jest dosyć skomplikowane i bolesne i w ogóle drogie i tak dalej. No ale można, więc ja bym tego nie zostawiał. Albo bym go przerobił. W sensie, jeżeli da się go przerobić tak, żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi, co nie, na coś fajnego, na coś związanego z Panem Jezusem, to bym go przerobił. Więc po pierwsze tak, ja bym go nie zostawiał, jeżeli on jest rzeczywiście niedobry, to bym go absolutnie nie zostawiał, tylko jedno z dwóch, albo usunę, albo przerób. Natomiast proszę też nie myśl takim kluczem, że teraz tam jakieś, nie wiem, demony będą cię atakowały, tak, przez ten tatuaż. Nie. On ci oczywiście może przypominać o jakichś złych rzeczach i w ten sposób jakby grzech próbuje ci się narzucić, nie? Ale to nie jest jakby takie działanie, nie wiem, no właśnie, magiczne znowu, tak jak było w tym odcinku. Więc Olu, pomyśl sobie w takim kluczu. Albo usuń, albo przemień go na coś fajnego, na coś Bożego, na coś, co oddaje Bogu chwałę. To jest w ogóle też takie piękne, że rzeczy, które kiedyś były właśnie znakiem naszego grzechu, teraz mogą być przemienione jako znak oddawania Bogu chwały. Myślę, że warto tak o tym pomyśleć. Kochani, i ostatnie pytanie. O matku, już długo, jak zawsze. Peter Obol. Ojcze Adamie, czy gdybyś był papieżem, mimo że mówisz, że nigdy nie będziesz, i miał wiedzę o istnieniu pozaziemskiej cywilizacji, to czy byś to ujawnił? Czemu miałbym tego nie ujawniać? Czy jesteśmy na to gotowi? Co by to dla nas znaczyło? Czy to nie podważałoby naszej wiary, gdyby faktycznie inteligentna cywilizacja odwiedziła Ziemię? Proszę, nie używajmy słowa UFO, nie chodzi mi o zielonych Marsjan. Ta cywilizacja, jeżeli byłaby w stanie przylecieć do nas, musiała być na wyższym poziomie niż my. No w sensie technicznym, nie? Czy nadal człowiek pozostałby ukoronowaniem stworzenia? Czy nie uprawdopodobniłoby to teorii, że życie mogło powstać przypadkiem? Nie wiem dlaczego. Skoro w innym miejscu wszechświat również zaistniało. Czy Kościół ma jakieś oficjalne stanowisko w tej sprawie? Nie, nie ma. Czy w ogóle dałoby się pogodzić naszą wiarę z takim fenomenem? Pozdrawiam, Piotr. Przemyśl to pytanie, nie odpowiadaj na to spontanicznie. Pono się popytaj innych, wtedy proszę o odpowiedź. Dziękuję. Przyznam, że zadaję to pytanie ze strachem. Piotrze, Przyznam, że jestem w ogóle zdziwiony takim twoim strasznie poważnym podejściem do tego tematu. Znaczy rozumiem, nie chcę negować, bo może dla ciebie to jest w ogóle bardzo ważne. Dla mnie nie. I nie będę jakby, sorry, jakby nosił tego i tego. Dla mnie nie ma w ogóle żadnego problemu. Po pierwsze, jak się tylko dowiem, jak mnie spotka jakiś alien, to wam natychmiast nagram w ogóle vloga z alienem, nie? Czy to w jakikolwiek sposób podważa dogmaty naszej wiary? Nie. Kochani, Pan Bóg jest, znaczy może tak, ja osobiście jestem przekonany, że nie ma innego życia poza nami we wszechświecie, ale nie mówię, że nie może tak być, co nie? Natomiast na mój rozum, to jest tak zwany dowód z rozrzutności Bożej, nie? Już kiedyś o tym mówiłem, wielokrotnie. Dowód z rozrzutności Bożej mówi o tym, że nie może być innej cywilizacji, jakby to by godziło w rozrzutność Bożą. W sensie, że Pan Bóg takie wielkie stworzył tylko dla nas i to się godzi z tym, jak bardzo on jest hojny. Natomiast, kochani, my nie wiemy jakby jak Pan Bóg działa, gdzie indziej, jak indziej i tak dalej. Dlaczego miałoby to dowodzić, że świat powstał przypadkiem? Nie, no to by tylko oznaczało, że te inne cywilizacje stworzył również Pan Bóg, po prostu. Jakby, kochani, Bóg jest nieskończony w swojej twórczości i kreatywności. Wiecie, że w Biblii jest to wszystko, co jest nazywane takimi dziwnymi słowami jak zwierzchności, władze, głębokości, wysokości. Kochani, to nie są tylko takie metafory. Bardzo często się te teksty interpretuje, że to są w ogóle pewnego rodzaju rodzaje bytów anielskich na przykład, których my nie znamy. To, co my nazywamy chórami anielskimi, co jest tego wyobrażeniem, oznacza, że tego, co Pan Bóg nas stwarzał, to w ogóle może być, kochani, nieskończona ilość w ogóle, naprawdę. Kto powiedział, że istnieje tylko jeden wszechświat? My ten jeden znamy, bo w nim jesteśmy. Czy Pan Bóg nie mógł stworzyć innych wszechświatów? Kochani, Bóg jest nieskończenie twórczy. I jakby wszystko jest możliwe, jeżeli chodzi o stworzenie. Czy tak jest, to nie wiem, bo nie wiemy tego. Nie twierdzę, że tak na pewno Pan Bóg zrobił. Ale czy mógłby? Mógłby. Czy tak zrobił? Nie wiem. Ale w niczym to nie przeczy jakby naszej wierze i to nie zburzy w żaden sposób żadnych naszych, jakby, no nie wiem, żadnych naszych wierzeń, jakby, no nie. I Pan Jezus jakby zbawił wszystkich. Jeżeli w tym wszechświecie są też inne stworzenia, które by potrzebowały zbawienia, to na pewno zostały zbawione, jeżeli potrzebowały zbawienia. No więc właśnie, no. Znamy tylko Ziemię, no więc trudno nam powiedzieć cokolwiek innego. To są wszystko koni straszne gdybania. Ale nie, nie przeczyłoby to. I czy bym powiedział, tak, mówię wam, jak tylko mnie spotka jakiś zielony, to natychmiast zrobię vloga z nim, nie? To od razu, natychmiast. Kochani, mam nadzieję, Piotr, że się nie obrazisz, że ja nie traktuję poważnie twojego pytania, bo ja traktuję je poważnie, tylko dla mnie to nie jest aż taki wielki problem. Bo dla mnie to jest po prostu, okej, tak będzie, tak będzie. Będziemy żyć dalej, a w ogóle będzie ciekawiej, nie? Wiecie, że ja bym strasznie chciał polecieć w kosmos, więc no, pewnie mi się to nigdy nie uda, ale no właśnie. Kochani, chyba tyle na dzisiaj. Moi drodzy, moi mili, bardzo, bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie. Cieszę się z kolejnych tych pytań. Bardzo lubię z wami te spotkania takie, kiedy zadajecie te różne pytania. Wiem, że ich piszecie oczywiście koni setki, jeśli nie tysiące. No jestem w stanie zawsze odpowiedzieć tam na 10, nie? W każdym odcinku. No wybaczcie, no. Wybieram te, które mi się wydają akurat ciekawe, też te, które jeszcze nie były, bo bardzo dużo zadajecie pytań, które już były. Ja wiem, że tych odcinków było już 50 parę, nie? Ale już mnóstwo odpowiedzi się pojawiło. Też wybieram te, które są śmieszne, po prostu, żeby te odcinki były jakoś takie atrakcyjne. Wiem, że się na mnie, znaczy mam nadzieję, że na mnie nie obrazicie. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, no i może do zobaczenia kiedyś u ekipy w domu. Z Bogiem, pa!